Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze.
Dzień dobry, dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj, no właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiali trochę na poważnie. Znaczy ostatnie audycje były takie audycje dosyć, bym powiedział, lajtowe, rozrywkowe. Właściwie już nawet bardzo dawno nie było tak, że sobie siedzieliśmy tutaj i mówiliśmy sobie, ej, ale przyjrzyjmy się tematom, które są naprawdę, naprawdę ważne. Dzisiaj zadbamy o mój zasięg, bo porozmawiam o tej fundacji. O tym, co robi fundacja, jak działa i dlaczego tak naprawdę z jednej strony powinniśmy się ekscytować tym, że mamy gigantyczny rozwój internetu, a z drugiej strony dlaczego powinniśmy podchodzić do niego z rozwagą, no i chyba większą uważnością. Dobry wieczór. Waszym gościem jest Maciej Dębski. Cześć Macieju.
Witam Ciebie serdecznie i witam wszystkich Państwa.
Na początek trzy słowa. Kim jesteś i co robisz?
Na co dzień jestem socjologiem z wykształcenia. Pracuję na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Socjologii. Zajmuję się problemami społecznymi. Przez wiele lat zajmowałem się problemem bezdomności. Od 7 lat zajmuję się problemem, no właśnie, higieny cyfrowej, uzależnień od nowych technologii i naszego używania zasobów sieci. No i 6 lat temu założyłem fundację Dbam o mój zasięg. Wyszedłem z takiego założenia, że mówić ex cathedra do studentów to ewidentnie za mało, żeby zmieniać rzeczywistość społeczną, więc swój warsztat socjologa, badacza wykorzystuję na co dzień w pracy fundacji Dbam o mój zasięg. Prywatnie mam 2 dzieci, maturzystkę i 9-letniego Antosia.
Wow, to przepięknie. To będziemy sobie rozmawiali dokładnie z perspektywy też rodzica, ale w takim razie mnie w ogóle interesuje pierwsza jakby podstawowa rzecz. Ty używasz takiego słowa jak higiena cyfrowa. Co to jest?
No właśnie. To jest coś, co na pewno powinniśmy poznać i bliżej się temu jakby przypatrzyć. Z tego względu, że na świecie globalnie jest więcej użytkowników internetu niż pasty i szczoteczki do zębów. Więc my wiemy, co to jest higiena osobista i wiemy, że ta higiena osobista ma swoją wartość i jeśli jesteśmy bardziej zadbani, to jesteśmy bardziej ciekawi innych, inni nas bardziej lubią, nie wiem, dostajemy lepszą, lepiej płatną pracę. Natomiast o higienie cyfrowej zapominamy. Najogólniej rzecz ujmując, higiena cyfrowa dotyczy naszych działań, które podejmujemy w przestrzeni internetu, czy korzystając z cyfrowych urządzeń mobilnych. Higieniczni cyfrowo jesteśmy wówczas, kiedy nasze używanie nowych technologii pozytywnie wpływa na nasz dobrostan psychiczny, społeczny czy fizyczny. Jeżeli nasze zdrowie psychiczne, fizyczne bądź społeczne i niektórzy dodają jeszcze duchowe, cierpi w jakiś sposób, czy odczuwa negatywne konsekwencje naszego bycia w sieci, wtedy możemy powiedzieć, że coś jest nie tak z naszą higieną cyfrową.
Okej. Okay. Jeżeli byśmy przyjrzeli się tematom uzależnień, to od jakiegoś czasu na przykład obszarze wsparcia problemów alkoholowych nie mówi się już generalnie o alkoholizmie, mówi się o piciu szkodliwym. Tak jest takie dokładnie jakby pokazanie, żeby faktycznie w ogóle pokazywać dokładnie, że jest taki wymiar jak picie szkodliwe, czyli dokładnie to, które negatywnie wpływa na inne obszary naszej działalności. Czyli jakbyśmy to przenieśli na obszar bycia w świecie cyfrowym, surfowania, czy też jakby przebywania w cyfrowym świecie, można mówić o... No właśnie, byciu cyfrowym szkodliwym?
Tak, to zależy też od tego, co robimy w tej sieci, bo przecież ten czas ekranowy i nasze używanie zasobów sieci jest różne. bo przecież zdalna edukacja pokazuje, że używamy nowych technologii, żeby no, dokończyć naukę, poznać nowe rzeczy, po prostu się edukować. W pierwszym lockdownie dość mocno byliśmy zamknięci, więc można byłoby powiedzieć, że nasze używanie zasobów sieci nawet nam pomagało psychicznie, bo mogliśmy się spotkać z innymi. Natomiast w sumie wszystkie badania prowadzone nad czasem ekranowym mówią wprost, że najbardziej szkodliwym czasem ekranowym jest tak zwany czas pasywny. Kiedy bez sensu coś scrollujemy, czas przez palce cieknie, tak naprawdę nie dajemy nic od siebie, tylko bierzemy, to w tym momencie można byłoby powiedzieć, że ta szkodliwość używania nowych technologii jest najbardziej nam doskwiera i jest widoczna. Oczywiście to wcale nie oznacza, że jesteśmy jeszcze uzależnieni, prawda? Bo przecież, żeby być uzależnionym od nowych technologii, to trzeba pokonać sporo meandrów bycia w sieci. No, ale ewidentnie uzależnienie od nowych technologii coraz częściej jest widoczne również na międzynarodowych klasyfikacjach chorób. Problem niedoceniany przez wiele, wiele lat. My oczywiście wiemy, że praktycznie od 20 lat możemy powiedzieć, że obok uzależnień od alkoholu czy narkotyków, o których wspomniałeś, mamy cały katalog uzależnień behawioralnych. W tym rzeczywiście jak najbardziej można się uzależnić od nowych technologii. Niektórzy mówią problemowo używać, nadużywać, więc co do zasady rzeczywiście możemy szkodliwie używać zasobów sieci.
No właśnie, ale czy w tej klasyfikacji mówi się po prostu o całej sieci, czy mówi się o jakby wyodrębnionych, nazwijmy to, jednostkach? Tak? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że nie wiem, może być uzależnienie od, nie wiem, cyberpornografii, tak, albo w ogóle cyberseksu, tak, że może być uzależnienie od cyberhazardu, tak, czy te, i tak dalej. I czy to, dokładnie jakby jest taka klasyfikacja, dokładnie jakby nazwijmy to.
Jeszcze nie. To znaczy, na razie to zależy od klasyfikacji, bo mamy ICD-11, mamy DSM-5 amerykańską, więc raczej dzisiaj w większości przypadków jest to wrzucone do jednego worka, chociaż ICD-11 ostatnio wyróżniła coś takiego, co nazywamy gaming disorder, czyli zaburzenie grania w gry. Więc no, nie jest to rozpoznanie i nie ma odrębnych kodów uzależnień od internetu czy uzależnień od portali społecznościowych. Myślę, że nawet się zastanawiam, czy często się zastanawiam, czy jest coś takiego jak uzależnienie od telefonu komórkowego. Na potrzeby chyba dzisiaj na naszego spotkania myślę sobie, że przyjęlibyśmy taką perspektywę, znowu będę odnosił się do alkoholizmu. Alkoholik nie jest uzależniony od butelki, tylko od tego, co jest w środku. Więc w tym sensie można byłoby powiedzieć, że raczej powinniśmy mówić o osobach uzależnionych od pornografii, uzależnionych od internetu jako takiego, uzależnionych od portali społecznościowych czy od gier wideo czy gier cyfrowych. Na telefon komórkowy po prostu trafiło, dlatego że jest to urządzenie mobilne, wielofunkcyjne, często w przypadku dzieciaków jest to jakiś też wyznacznik statusu społecznego, ale co do zasady, jak dasz dziecku telefon bez internetu, to zobaczysz jego kwaśną minę, prawda? Więc no, tak o.
Okej. Okay. Ty powiedziałeś o dzieciakach i pewnie o dzieciach chciałbym w ogóle dużo porozmawiać, ale zanim w ogóle do tego przejdziemy, zbudujmy trochę taką, że tak powiem, pełną scenografię tej rozmowy. Jak wygląda właśnie rozkład uzależnień z perspektywy wieku? Znaczy, czy to jest tak, że faktycznie nie wiem, młodsze pokolenia są częściej uzależniane, czy też mają większe wyzwania dotyczące korzystania, czy generalnie się to rozkłada jakoś inaczej?
W sumie w Polsce takich badań się jakby nie prowadzi w takim sensie, że badamy uzależnienie od nowych technologii w poszczególnych grupach wiekowych od najmłodszych do najstarszych. Ale rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że przynajmniej z tych badaniach, które ja uczestniczę i prowadzimy razem z Uniwersytetem Gdańskim, widzimy, że problem z nadużywaniem czy z uzależnieniem od nowych technologii, on tak naprawdę zaczyna przybierać w sytuacjach, kiedy dzieci mają 13, 14, 15 lat i on się tutaj zdecydowanie nasila. 20% nastolatków w Polsce wychodzi na to, że to są osoby, które tak naprawdę bardzo mocno nadużywają nowych technologii, na przykład w postaci telefonu komórkowego. Oczywiście znowu nadużywanie jeszcze nie jest uzależnieniem. Specjaliści mówią, że uzależnionej młodzieży, takiej wiesz, która nadaje się do leczenia psychoterapeutycznego albo nawet psychiatrycznego czy farmakologicznego, bo takie rzeczy leczy się również tabletkami i różnymi lekami, jest około 3%, więc wydawałoby się, że niedużo, prawda? Co do zasady, uzależnienie od nowych technologii, ja też widzę jakby tutaj ze swoich doświadczeń, ono trochę znosi wiek, ono trochę znosi zawód, wykształcenie, to co robimy, z tego względu, że praktycznie nawet jeżeli nie używamy tych nowych technologii, to coraz częściej jesteśmy w tym świecie online, więc można byłoby powiedzieć, że w sumie wszyscy w dużej mierze używamy w jakiś sposób nowych technologii. Ja widzę bardzo duży problem wśród współczesnych 30-40-latków, którzy również nadają się na leczenie od uzależnień. Nie znamy dzisiaj skali zjawiska polskiego uzależnienia, więc konkretnych danych nie podam. Natomiast od razu mówię, że jeśli ktoś myśli, że problem z używaniem, higienicznym używaniem, nadużywaniem czy uzależnieniem od nowych technologii dotyczy tylko dzieci czy młodzieży, no to jest w dużym błędzie. Więc pokolenie nasze, pokolenie 40-latków wyżej, też potrafi mocno się, przepraszam za sformułowanie, wkręcić w nowe technologie. Więc można byłoby powiedzieć, że na każdym polu, w każdej grupie wiekowej, no myślę, że poza 60-70-latkami to jest to pokolenie, można byłoby powiedzieć, które nie tylko pamięta czas bez internetu, ale to jest to pokolenie właśnie lat 50., 60. No tutaj te przywiązanie do elektroniki jest niewielkie.
No dobrze, to w takim razie gdybyśmy mieli sobie zrobić taką autodiagnozę, to o jakich objawach można mówić, jeżeli mówimy jakby o diagnostyce uzależnienia? Tak, czyli skąd poznać, że możemy mieć wyzwanie, problem, że nasze korzystanie z urządzeń cyfrowych jest szkodliwe?
No, jest kilka symptomów, które świadczą o tym, że zaczynamy wchodzić na ścieżkę takiego niewłaściwego, szkodliwego uzależnienia czy korzystania z nowych technologii, przepraszam. Natomiast zanim to powiem, to no, tutaj potrzeba krótkiego wstępu, a mianowicie no, wszystko rozgrywa się w naszej głowie. Więc to, co powinniśmy wiedzieć na dzisiaj, to to, że po pierwsze nasz mózg uwielbia zdobywać nowe informacje. On ewolucyjnie tak naprawdę do tego dorósł i tak po prostu ewolucja nas pokierowała. Oczywiście my na Ziemi żyjemy krótko, bo jakieś 200-300 tysięcy lat, ale jakbyśmy się cofnęli do tych naszych pierwotnych przodków, no to byśmy mogli powiedzieć, że zdobywanie nowej informacji w momencie, kiedy się obudziłaś, zwiększało twoje szanse na przeżycie, prawda? Bo po prostu 200 tysięcy lat temu budziliśmy się i musieliśmy być bardzo uważni, co się zbliża, co jest na niebie, co jest gdzieś tam, żebyśmy po prostu przeżyli. Dzisiaj rekomenduję wszystkim cyfrowe detoksy. Zaręczam wszystkich, którzy nas słuchają, że jak się odetniemy na 2-3 dni totalnie od nowych technologii, to na pewno nie zginiemy, tylko będzie nam całkiem fajnie.
Ale gwarantujesz to? Znaczy jesteś w stanie to obiecać, że na pewno nie zginiemy, jak się odetniemy? Bo wiesz, bo to są mocne obietnice. Być może ktoś spróbuje na przykład i żeby później nie było, że później przyjdzie i powiedział, wiesz, u Hery było powiedziane i tyle.
Jak będzie próbował, to niech poinformuje wszystkich najbliższych, że się odcina. bo inni mogą tego nie wytrzymać. Zresztą przeprowadziłem taki eksperyment 5 lat temu na 100 młodych osobach w Gdyni, gdzie odcięliśmy młodych na 3 doby od nowych technologii. To potem może powiem, więc, ale naprawdę bardzo dużo korzyści z takiego własnego cyfrowego detoksu. Czyli wracając do tego mózgu, uwielbia zdobywać nowe informacje. To raz. Dwa, nasz mózg tak naprawdę... Dla naszego mózgu używanie nowych technologii jest bardzo wyraźną nagrodą. Czyli godzina spędzona w sieci, gdzie się fajnie dzieje, pobudza nasz ośrodek nagrody, czyli kwestia dopaminy, kwestia stymulowania właśnie tego ośrodka nagrody, po prostu nam jest wtedy przyjemnie. I trzecia rzecz, którą powinniśmy wiedzieć, zanim dojdę do tych symptomów, to to, że nasz mózg uwielbia zaoszczędzać energię. I to też jest kwestia ewolucyjna w takim sensie, że no te 200-300 tysięcy lat to nie były takie lata spokojne, prawda? Ktoś nas gonił, my goniliśmy kogoś, poznawaliśmy się, gdzieś tam te poznania różnie wychodziły, prawda? Potem pojawiła się własność, pojawił się pieniądz, pojawiły się różnego rodzaju w międzyczasie katastrofy, kataklizmy, choroby. Więc nasz mózg pomyślał sobie tak, ja będę gromadził energię po to, żeby w razie czego ją wykorzystać, bo może się przydać na trudne czasy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że okazuje się, że nasz mózg praktycznie ten wydatek energetyczny jest na bardzo niskim poziomie wówczas, kiedy robimy coś automatycznie, nawykowo. Zapamiętajmy, co słowo nawyk, to jeszcze nie jest uzależnienie, ale ten nawyk bardzo mocno odgrywa rolę i też po tym trochę poznać to, kiedy zaczynamy nadużywać nowych technologii. No i teraz do brzegu. Jest kilka symptomów, po których możemy poznać, że zaczynamy wchodzić właśnie na tą ścieżkę uzależnienia. Po pierwsze, wracając do tej nagrody, jeżeli często się nagradzamy, to okazuje się, że taka pojedyncza porcja nagrody, ona ma swoją jakąś wartość, natomiast jeżeli często się nagradzamy, to ta wartość spada. To tak jakbyśmy codziennie chcieli jeść cukierki, nigdy nie jedliśmy, ale w końcu zaczynamy jeść i na początku jest mega super, okej, no po prostu czekamy na tego cukierka, ale po 30 dniu jedzenia tego samego cukierka okazuje się, że on ma mniejszą wartość na końcu miesiąca czy na początku, niż na początku. A zatem pierwszym symptomem, po którym możemy poznać, że zaczynamy, że coś jest nie tak, to jest ewidentne zwiększenie czasu ekranowego, który potrzebujemy na używanie nowych technologii. Po prostu musimy więcej spędzać czasu przy komputerze, korzystać z gier, korzystać z portali społecznościowych, żeby podobnie nasycić swój mózg. Po drugie, nasz mózg jest bardzo cwany, a mianowicie okazuje się, że nasz mózg zaczyna preferować te czynności, które nam sprawiają bardzo dużą przyjemność. Więc drugim takim symptomem, to często rodzice to zauważają, ale my też możemy o tym powiedzieć i to też możemy u nas w jakiś sposób wyczuć. Jeżeli zaczynamy zaprzestawać realizacji działań, które dotychczas sprawiały nam przyjemność, na przykład, nie wiem, ja ćwiczyłem wiele lat judo, prawda? Ty robiłeś coś innego, ktoś tam malował, rysował, miał jakąś pasję, hobby, zainteresowania. Jeżeli z tego rezygnujemy, a konto bycia w sieci, no to jest problem. I to jest drugi taki symptom widoczny. Bardzo go łatwo poznać u dzieciaków pod warunkiem, co nie jest takie oczywiste, że rodzic wie, czym jego dziecko się interesuje. Trzeci symptom, myślę, że bardzo wyraźny, to jest kwestia tego, jak się czujemy, kiedy nie możemy używać nowych technologii. Oczywiście mówimy o czymś, co nazywamy syndromem abstynencyjnym albo symptomami odstawieniowymi. Podobny ma alkoholik, który jest na głodzie. Ten wachlarz syndromów, symptomów odstawiennych jest bardzo szeroki. W skrajności czasem potrafi wpaść, czyli sytuacja, w której zaczynamy stosować agresję fizyczną po to, żeby dorwać się do komputera. Tak? Rzadko się to zdarza, ale od razu powiem, ktokolwiek nas nie słucha, że jeżeli masz takiego delikwenta w domu, to w ogóle się nie zastanawiaj, ale już jest za późno, żeby samemu działać. Trzeba szukać wsparcia u psychologa, psychoterapeuty. Bo takie czynniki, czy takie zachowania, one rzadko występują, ale występują. Ostatnio miałem spotkanie w Warszawie, ostatnio, przed pandemią, prawda? Gdzie na wykładzie, po wykładzie dla rodziców została mama i mówi, co mam zrobić? Mój syn pobił mnie, bo zabrała mu dostęp do konsoli, prawda? Albo dzwoni niedawno do mnie mama i mówi, co ona ma zrobić, jej syn jej grozi, że ją zabije, jeżeli czegoś tam, prawda, nie da mu więcej. Te syndromy odstawienne oczywiście są, to co powiedziałem, to jest level hard, natomiast obniżony nastrój, zdenerwowanie, brak poczucia wpływu na dziejące się wydarzenia, zostawiłem telefon, jestem ze znajomymi, ale cały czas jestem myślą gdzieś tam i czuję się niespokojnie. Ten doświadczanie tego syndromu FOMO, tego lęku przed byciem poza przestrzenią internetu, no to są te symptomy, po których możemy poznać. I myślę to, że nadużywamy nowych technologii i myślę sobie, że no bo to jest trochę tak jak z pracocholikiem, nie? Pracocholik idzie do pracy w niedzielę słoneczną, piękną, nie dlatego, że chce, tylko że dlatego, że musi, ale wewnętrznie musi. Cała jego psychika, całe jego ciało po prostu jest, on musi iść do pracy, bo jak nie pójdzie, to jest najgorszym domownikiem ever, nie? To się nazywa kompulsja, czyli robienie czegoś pod wpływem nie dającego się opanować wewnętrznie przymusu. Jeżeli nam to towarzyszy, no to też jest problem, prawda? I oczywiście można to poznać po tym, że sami bardzo często chcemy być niedostępni dla nikogo, podejmujemy próby odłączenia się od internetu, niestety są one nieskuteczne, więc możemy powiedzieć, że tutaj zaczyna nam towarzyszyć pewnego rodzaju właśnie taki wewnętrzny przymus, prawda? No, więc myślę sobie, że jeżeli byśmy to tutaj jakoś intelektualnie ogarnęli i byli uważni na te symptomy, to myślę sobie, że moglibyśmy spokojnie powiedzieć, czy nasze używanie nowych technologii jest okej, czy już zaczynamy gdzieś tam się za bardzo do tych telefonów przywiązywać, czy do mediów cyfrowych jako takich.
Okej. To żebyśmy to dobrze zapamiętali, ja sobie to je wypisałem, w związku z tym pozwolę sobie je powtórzyć. Pierwszym elementem to jest ten element faktycznie zwiększania czasu antenowego, czyli po prostu w naturalny sposób jesteśmy w internecie coraz dłużej lub też w aplikacjach, w grach, w pewnych zawartościach tych telefonów coraz więcej czasu spędzamy. Drugi element jest rezygnacja z innych przyjemności, czyli jeżeli do tej pory uwielbialiśmy gotować, malować, spędzać czas z przyjaciółmi, nagle rezygnujemy z tego na rzecz tego, żeby móc sobie pograć, zobaczyć jak to wygląda, to jest najprawdopodobniej już coś nie najlepiej i faktycznie silne negatywne emocje w momencie odstawienia. I teraz przy odstawieniu mamy tutaj faktycznie takie jakby pytanie dotyczące, właśnie pytanie, komentarz od Anety, która pisze nam odnośnie detoksów. Każdy taki detoks, którego próbowałam się podjąć, skończył się porażką. Zawsze sięgałam po telefon, chociażby w celu sprawdzenia godziny, pomimo że na ręku zawsze mam zegarek. I to sprawdzanie telefonu faktycznie jest moim dużym nawykiem. Typowe działanie automatyczne, ale podobno uświadomienie sobie problemu to połowa sukcesu. No właśnie, teraz pojawia się pytanie, jak przejść na detoks? Znaczy, ty powiedziałeś dokładnie, że moglibyśmy to zrobić wcześniej, poinformując znajomych. Ostatnio jest taka moda pod tytułem, dobra, to kup sobie albo znajdź gdzieś w szufladzie swój stary telefon, zamiast smartfona kup sobie dumbfona i weź sobie zwykły stary telefon, który byś miał tylko przyciski i ewentualnie węża, po to, żeby ewentualnie twoi znajomi czuli się bezpieczni, że jeżeli coś się wydarzy, to wiedzą, że mogą do ciebie zadzwonić, a jeżeli masz nawyk sprawdzania telefonu, to znaczy godziny na telefonie, dalej to możesz zrobić. Te stare telefony akurat tę funkcję miały. Jakie są jeszcze inne sposoby dokładnie jakby wchodzenia w ten model, że tak powiem, detoksowy?
No to pewnie zależy od osobowości, jacy jesteśmy, natomiast ja też widzę po sobie, że nie należy zaczynać z wysokiego C. To znaczy odłączenie się od wszystkiego i na jakiś dłuższy czas rzeczywiście może bardzo często kończyć się porażką. Więc tutaj kwestia raczej polecałbym metodę małych kroków. Ale żeby w ogóle uruchomić tę metodę małych kroków, no, trzeba troszkę się sobie przypatrzyć, nie? Czyli jeżeli wpadam na pomysł, że chcę coś z tym zrobić, no to przez tydzień na przykład obserwuję się i to, jak używam nowych technologii. Zastanawiam się przez ten tydzień, co tak naprawdę mnie przykleja do tych nowych technologii, prawda? Bo dla jednego może to być zerkanie na telefon i czekanie, aż ktoś napisze i zadzwoni, bo nie potrafi zarządzać powiadomieniami, a dla kogoś innego będzie to Facebook, a dla kogoś innego to będzie gra, prawda? Czy siedzenie na portalach społecznościowych. Więc musimy jasno zobaczyć, co tak naprawdę nas do tych nowych technologii przywiązuje. Musimy zobaczyć, kiedy nas przywiązuje. Ja miałem taki problem i myślę, że już w jakiś sposób go mocno zredukowałem, ale dla mnie było problemem na przykład, i tutaj przeginałem, korzystając z nowych technologii tuż przed zaśnięciem, będąc w łóżku, nie? Więc można byłoby powiedzieć, że no, trzeba zanotować te momenty nie tylko co nas przykleja, ale kiedy i w jakich sytuacjach. No i jeżeli już to wiemy, to warto byłoby się jeszcze w tym tygodniu zastanowić, czy ja mam jakieś sposoby wypracowane, sposoby radzenia sobie z takimi sytuacjami, czy jeżeli ja się nie odetnę, to przez przypadek nie, no już przepraszam za sformułowanie, nie sfiksuję, nie zeświruję i rzeczywiście bardzo szybko nie dopadnę do tego telefonu, czy internetu, czy czegokolwiek. Więc no, trzeba trochę przygotować się do takiego odcięcia. Ja całkiem mówię poważnie, że jak już się odcinamy, to trzeba powiadomić bliskich, żeby, bo przecież nasze używanie nowych technologii też w jakiś sposób, my przyzwyczajamy innych do tego, jak używamy nowych technologii, prawda? To jest kolejna kwestia stawiania granic, ale jeżeli ktoś nie stawia granicy innym i ci inni dzwonią o pierwszej, drugiej w nocy, o 22 w piątek, w sobotę, w niedzielę, gdziekolwiek, no to takie nasze zniknięcie może skutkować tym, że ktoś wezwie policję, prawda, czy coś się tam z nami nie dzieje. Więc po pierwsze przygotować. Po drugie myślę sobie o cyfrowym detoksie, że trzeba po prostu pewne rzeczy realnie pozakładać, a nie, tak jak powiedziałem, z bomby odciąć się od wszystkiego. Być może na początku trzeba byłoby poodcinać sobie różnego rodzaju aplikacje i w ciągu tego tygodnia zobaczyć, jak my w ogóle funkcjonujemy, prawda? Jak już chcemy iść na taki detoks, to przecież można się do niego przygotować. No a już na samym detoksie no, trzeba jasno sobie postawić, na ile my się chcemy odciąć, od czego chcemy się odciąć, no i przygotować sobie no, takie pole, można byłoby powiedzieć, żeby dawać sobie coś w zamian, to co powiedziałem. Więc jeżeli nie telefon, a z telefonu czy z internetu w ogóle Polacy korzystają około 6 godzin dziennie, no bo jak zrezygnujesz z wszystkiego, a badania mówią, Polak przeciętnie korzysta z nowych technologii, z wszystkich jednocześnie i włącznie z internetem 6 godzin dziennie, no to się okaże, że jak się od wszystkiego odetniesz, no to wygeneruje ci się olbrzymia pustka 6-godzinna, którą nie będziesz wiedział, jak zapełnić. Więc przygotować sobie przed detoksem plan, co ja chcę robić w ten czas, czy ja nie powinienem spotykać się ze znajomymi, czy ja nie powinienem uprawiać, nie wiem, metody undergroundingu i nie wiem, przytulać się do drzew i chodzić po błocie, prawda? No, to jest dość trudne, natomiast tylko jeżeli jesteśmy mocno przywiązani do elektroniki, to tylko po świadomym odcięciu się od nowych technologii będziemy mogli mieć pełne poczucie tego, jak bardzo jesteśmy owinięci tymi niewidocznymi kablami sieci, prawda? No i pytanie, czy rzeczywiście mamy jakieś modele radzenia sobie wtedy, kiedy nie używamy sieci.
No dobra, ale ty powiedziesz o takich działaniach, które faktycznie mają nas doprowadzić do takiego myślenia pod tytułem, czy to my kontrolujemy sieć, czy sieć kontroluje nas. No bo to jest tak na koniec dnia to pytanie. Znaczy, nie ma nic szkodliwego w tym, żeby korzystać świadomie z dobrodziejstw internetu, to jednakże mimo wszystko jest kilka dobrych rzeczy. Znaczy, nie, myśmy się poznali w internecie na przykład, tak? Znaczy, to jest absolutnie jakby jedna z pozytywnych rzeczy, pod warunkiem, że umiemy to zrobić świadomie, tak? Znaczy, i teraz są takie metody, trochę też nawiązując do tego, co powiedziała Aneta na samym końcu, że to jest typowe działanie automatyczne, tak? Znaczy, i teraz mówi się na przykład, jeżeli chcesz sobie, nie wiem, sprawdzić, na ile to jest u ciebie automatyczna, na ile to jest potrzeba, to na przykład możesz sobie poprzestawiać pulpit. Znaczy w ogóle generalnie zaleca się w ogóle regularnie przestawiać pulpit, czyli to, żeby twoje ulubione aplikacje nie były w tym miejscu, w którym są do tej pory. Tak? Znaczy, że zrzucenie ich na przykład na czwarty ekran powoduje, że bardzo często już ich nie sprawdzamy, tak? Bo bardzo często mamy po prostu nawyk, który brzmi, nie wiem, wchodzimy sobie na Instagram, po przesunięciu trzy razy na Instagramie klikamy sobie na Twittera, po Twitterze sobie przeskakujemy na, nie wiem, LinkedIna, z LinkedIna sobie kończymy na WhatsAppie i mimo tego, że mamy wyłączenie powiadomień, jest też bardzo dobrym elementem, który żeby jakby też tam pokazuje, że tam nic ważnego nie ma, ale później się nagle okazuje, że faktycznie to nie było to, że my byli zainteresowani, co tam było, tylko mamy wyrobioną taką pętlę nawyku, która brzmi trochę Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp. I zawsze idziemy po te cztery aplikacje, mimo tego, że w większości przypadków nic tam nie ma. Więc czasami po prostu też zmiana tego rytmu też może pomóc.
Tak, to jest trochę tak jak upalacza, który ratuje się odrzucając papierosy i podjada marchewki, prawda, i nawet te marchewki bierze tak jak papieros, więc wiesz, bo to może być też kwestia samego trzymania telefonu w ręce, prawda? Często ten telefon jest nam bardzo bliski, więc zastąpienie, ja pamiętam, że jak ja sobie robiłem cyfrowy detoks, to zastąpienie sobie telefonu jakimś gniotkiem, prawda? Czy wtedy bardzo mocno brałem taki urząd do ściskania, prawda, żeby tu mięśnie przedramion ćwiczyć, to już dawało coś, co jakby zastępowało ci to coś, co trzymasz normalnie, czyli ten telefon, prawda? Oczywiście to, co mówisz, ustawienie różnego rodzaju aplikacji, nawet ściemnienie tła, prawda? No ja nie mam żadnego tła praktycznie, nie? Więc odbarwienie tego całego telefonu, zarządzanie powiadomieniami jest tutaj kluczowe, nie? I myślę sobie, że ktoś, kto wymyślił te powiadomienia, na pewno znał eksperyment z lat 60. prowadzonych na małpach, gdzie małpom podawano sok i badano poziom dopaminy, ale eksperyment polegał na tym, że w pewnym momencie 5-10 minut przed podaniem z tego soku po prostu puszczano dźwięk jakiś tym małpom. Eksperyment przerwano wówczas, kiedy i też mierzono dopaminę. Ten eksperyment przerwano wówczas, kiedy się okazało, że wyrzut dopaminy jest większy w momencie, kiedy przychodzi ten sygnał, niż kiedy małpy dostają sok. Więc myślę sobie, ale to też jest, to jest kolejna funkcja naszego mózgu i taka sposobność. Nasz mózg uwielbia nieprzewidywane sytuacje. Więc, a my nie wiemy, co tam z tym powiadomieniem jest, prawda? Więc to jest taka bardzo nieprzewidywalna dla naszego mózgu sytuacja, która łączy się również z przyjemnością, więc jeżeli jest to nawyk, a znam osoby, które setki razy dziennie odblokowują swój telefon, prawda, no to możemy i czekają na te powiadomienia. Tak, są osoby, które cały czas czekają, aż ktoś do nich napisze i zadzwoni, prawda. To nie jest dobre dla naszego mózgu i dla higieny cyfrowej. Porównuję to z racji tego, że zajmowałem się wcześniej bezdomnością i przemocą w rodzinie. Kobieta doświadczająca przemocy, czy dziecko, czy ktokolwiek, też jest w ciągłej gotowości, prawda? Do czego? Do ucieczki na przykład, nie? Albo do osłonięcia się twarzy. Więc dzisiaj na szczęście te telefony komórkowe już w większości przypadków mają też wgraną funkcję kontroli czasu, mierzenia czasu. Możesz się odciąć po 22, że powiadomienia nie będą przychodzić, możesz sobie tą godzinę na 9, na 8, na jakąkolwiek przesunąć. No a poza tym, jak ktoś lubi statystyki i nie dowierza, bo wiesz, bo my tak codziennie, używając nowych technologii, my sobie nie zdajemy sprawy, ile ich używamy, ale jak dostaniemy na twarz wykres, że słuchaj, w w ciągu ostatniego tygodnia spędziłeś 29 godzin na Facebooku, no to ci chodzi, kurczę, nie? No to jest jeden cały dzień. To chyba trochę mi szkoda, nie? Więc tak, to jest takie trochę codzienne oszukiwanie się czy kontrolowanie, trochę też oszukiwanie mózgu. A z drugiej strony praca nad nawykiem, jeśli jest konsekwentna, no to ten nawyk po 4-5 miesiącach bardzo mocno jest gdzieś tam zredukowany. Ale w tym przypadku, a propos nawyku, skoro nasz mózg uwielbia nawyki, no to proponuję doprowadzić do sytuacji, że dobrze byłoby wymienić zły nawyk jakimś innym nawykiem, nie? Bo jeżeli przez ostatnie 5 lat kładłeś się z telefonem do łóżka, to twój mózg nawet nie pomyśli, że możesz położyć się z książką. A jak położysz się z książką, no to kurczę, mam nadzieję, że mnie słuchają osoby też nas, które mają rzeczywiście problem taki z przywiązaniem, ale jak jesteśmy mocno przywiązani do telefonu i nagle wpadniemy na pomysł, że trzeba czytać książkę, czy chcemy czytać książkę, to przez pierwsze dni, tygodnie to czytanie książki nam totalnie nie wychodzi, bo ciągle będziemy sięgać po telefon i tak dalej. Nie? Więc do czasu zbudowania nowego nawyku będzie problem.
No tak, ale to co powiedziałeś w ogóle jest bardzo ważne, czyli takie jedno z ważniejszych powiedzeń w psychologii, że suma nawyków jest stała. I faktycznie jakby najprostszym elementem, znaczy bardzo ciężko jest usunąć nawyk, bardzo łatwo jest go zastąpić, znaczy bardzo łatwo, znaczy możliwym jest zastąpienie nawyku i znacznie łatwiejsze jest jakby faktycznie zastąpienie nawyku nowym nawykiem. Czyli to, co też powiedziałeś, to jest super ważne, żeby myśląc o przygotowaniu się do detoksu, czy myśląc się do zmiany naszych, nazwijmy to, szkodliwych zachowań, musimy sobie w to miejsce wprowadzić wartościowe zachowanie. Tak? No i teraz znowu, i teraz to, co ty powiedziałeś, to jest bardzo ważny element. To jest element taki, że jak mówimy na przykład o książce, to pamiętajmy, że książka jest trochę inaczej zbudowana. Tak? Znaczy to, co ty powiedziałeś, że z perspektywy jednakże aplikacji, czyli tych wszystkich rzeczy, które są w telefonie, za nimi stało dużo ludzi, którzy jednakże dążyli do tego, tak, żeby ci tam wpakować bardzo, bardzo dużo elementów nagradzających. Znaczy te elementy nagradzające tam są faktycznie na każdym kroku. Tak? Znaczy ten element, w którym masz możliwość porównywania, masz możliwość dokopania komuś. Jakkolwiek hejt jest chory, o tym też sobie za chwilę pewnie porozmawiamy, to dalej ci wyrzuca ci trochę pewnego rodzaju emocji. Ale jeżeli jesteś też osobą publikującą, to jednakże też dostajesz informacje, powiadomienia. Tu ktoś ci wysłał serduszko, tu ktoś ci dostał powiadomienia. To się pojawiają statystyki. 174 osoby polubiły twój post, 1748 osób polubiło ten post. No to są rzeczy, które też jakby cię nagradzają. W związku z czym też warto sobie zadać pytanie trochę, jak podejść do tej książki w sposób nagradzający. Tak? Znaczy, bo to, co ty powiedziałeś, to jest strasznie ciężkie. Jeżeli ktoś nie czytał książki dawno i wraca, to co powiedziałeś, czyta jedną stronę i mówi, dobra, po jednej stronie muszę dać sobie nagrodę. Jaką sobie daję nagrodę? No tą nawykową, czyli odpala telefon. Nagle okazuje się, że czytanie książek nie sprawia przyjemności. No bo jak po jednej stronie sobie dajesz nagrodę, to już zgubiłeś wątek. Już właściwie nie wiesz, kto zabił, kto ucieka, kto kocha i tak dalej. W związku z czym warto na przykład sobie wprowadzić taki nawyk pod tytułem, nie wiem, opowiem komuś o tej książce. Albo dokładnie, nie wiem, przeczytam 7 rozdziałów, a później po tym 7 rozdziale dam sobie alternatywną formę nagrody, czyli pójdę na spacer albo zjem czekoladę. Dobra, może nie. Ale jakby inne elementy, bo faktycznie pamiętajmy o tym, że ten element uwiązywania nas do technologii cyfrowej, to tam naprawdę stoją tacy mądrzy ludzie. Tam są tacy sami mądrzy ludzie jak Maciej, którzy mówią, dobra, to nie wyzwalajmy ich z tego, tylko sprawmy, żeby ich wciągnąć jeszcze mocniej.
No, pewnie oglądałeś i nasi słuchacze też, a jak nie, to bardzo polecam oczywiście Społeczny Dylemat na Netflixie. Dokument, którego głównymi bohaterami są osoby, które tworzyły bebechy, prawda? I rzeczywiście można po tym filmie dojść do przekonania i znam osoby, które po tym filmie choć na moment odinstalowały sobie portale społecznościowe z telefonu komórkowego, bo wiesz, bo racja jest, że nowe technologie są mega fajne. Mhm. One pozytywnie wpływają, mogą wpływać na nasze funkcjonowanie, Jakie motywy stoją za tym, to pewnie o tym nie, jakoś może, się, może gdzieś o tym powiemy, dlaczego niektórzy ładują się w problemy, a niektórzy fajnie używają. Natomiast chcę powiedzieć, że jakiekolwiek nadużywanie jest szkodliwe. Mhm. Granie w gry i pójście do kasyna jest okej. Okay. Natomiast nie okej jest problemowy hazard, prawda? Mhm. Spożywanie jakiejś ilości alkoholu w towarzystwie jest, nawet bym powiedział, socjolog by powiedział, więziotwórcze, bo prowadzi do fajnej zabawy, ale wiemy, że jest problem alkoholizmu, prawda? I w kontekście tego, co mówiłeś, czytania książki, oczywiście to może być czytanie książki, to może być sport, to może być cokolwiek innego analogowego, ale no, trzeba porządek zrobić w przestrzeni swojej najbliższej. No, wyobraź sobie alkoholika, który idzie na terapię i on wraca z tej terapii, a w domu ma barek pełny whisky i wódki. Będzie trudno mu, no, trzeba tę pokusę usunąć, nie? Ja wiem, że to jest ciężkie na przykład, ale wszystkim zalecam. Ale proszę się nie martwić, że jeżeli nam to nie wyjdzie, bo to może być proces rozpisany na miesiące, bo to nie jest tak i już nie mam problemu, ale polecam obok detoksów to, co zapewnia higienę cyfrową, to jest na przykład niezabieranie telefonów właśnie czy urządzeń do łóżka, prawda? 26% uczniów, przebadaliśmy, tak jak powiedziałem, 50 tysięcy uczniów, 26% uczniów mówi, że zawsze kładzie się z telefonem do łóżka, 15% zawsze zanim wstanie telefon, 8% w nocy jak się obudzi, to zawsze korzysta z telefonu. Ja nie mówię, że oni się budzą, żeby używać, mhm. ale jak się przebudzą,
to używają.
Pyk, nie? Więc znam osoby, które miały taki duży problem z telefonem przy łóżku, że wprowadzały sobie metody, zostawię telefon w podłokietniku w samochodzie w garażu. No można, nie? Mhm. Ale kolega przez pierwsze 2 tygodnie budził się w nocy i miał tak silny nawyk, że zjeżdżał windą do garażu, odpalał telefon, patrzył, czy ktoś napisał, zadzwonił i kładł się spać, nie? Czyli kompulsja, poszedł, zredukował kompulsję i położył się spać. Więc w jakiejkolwiek pracy nad sobą w kontekście używania nowych technologii, my musimy wiedzieć, że no, pewnych produktów pozytywnych naszego działania my się nie możemy spodziewać dziś, jutro, pojutrze, za 2 tygodnie, tylko to jest taka no, upierdliwa robota rozpisana na kilka miesięcy. Nie? Być może też... No bo wiesz, no bo można czytać książki na czytnikach, prawda? Więc można wprowadzać sobie jakąś tam formę pośrednią. Oczywiście, jeżeli chodzi o czytnik, to od razu mówię czarno-biały, a nie jakiś kolorowy, który strzela niebieskim światłem po oczach w ciemnym pomieszczeniu. Ale no, ta metoda małych kroków jest tutaj istotna.
Okej. Okay. Krzysztof zadaje pytanie odnośnie dzieci, tak? I mówi, pisze do nas właściwie. To powiedz mi, jak z tym walczyć, tak, w obecnej sytuacji, skoro faktycznie od czasu pandemii dzieci siedzą przed komputerami, laptopami, telefonami właściwie non-stop i budzą się i wiesz, i to jest nawet, bym powiedział, nie tylko akceptowalne społecznie, ale jest to wymagane społecznie, tak? Znaczy, doszliśmy do sytuacji, w której też już tam, no niestety, to jakby... komputer nie jest wykorzystywany do tego, żeby był tylko narzędziem komunikacji, czyli tego, żeby powiedzieć, nie wiem, gdybym był nauczycielem, to mógłbym powiedzieć, dobra, to teraz zróbcie dzieci lekcje offline'owo, a tylko mi ją online'owo prześlijcie, tak, wyniki swojej pracy, albo, nie wiem, wykorzystajmy go tylko i wyłącznie do tego, żebyśmy, nie wiem, podzielili się na grupy i tam sobie rozmawiali, ale jednak, żeby głównym elementem była rozmowa i tak dalej, a stał się takim trochę bardziej telewizorem, w którym gada nauczyciel, też nie zawsze ciekawy. I jakby jak w tej całej sytuacji tym zarządzić?
No tak, pan Krzysztof ma rację, bo rzeczywiście nikt się z nas nie spodziewał, ja też, że ja będę musiał mojemu synowi, który chodził do pierwszej klasy szkoły podstawowej, kupić laptopa, zainstalować różne rzeczy i nie spodziewałem się tego, że przybędzie Antkowi 4 godziny czasu przed komputerem. Cały czas mam nadzieję, że to jest sytuacja wyjątkowa i że to się jednak w jakiś sposób, mam nadzieję, szybko unormuje, ale z racji tego, że nie rozmawialiśmy nigdy tak naprawdę na poważnie w środowisku rodziców, w środowisku nauczycieli o higienie cyfrowej, wielu rodziców popełniło bardzo kardynalny błąd w mojej opinii, a mianowicie wydłużony został czas ekranowy dzieciom, no bo po prostu musiał zostać wydłużony przez zdalną edukację, ale w żaden sposób dotychczasowe wzory korzystania z nowych technologii nie zmieniły się w domu, a powinny się zmienić. Oczywiście ja przyjmuję, że jeszcze nie zdążyły jakby pobudować. Tak naprawdę z taką anomią społeczną na poważnie mieliśmy do czynienia tuż po wojnie, gdzie rzeczywiście wiele rzeczy runęło i w przenośni, i dosłownie. Dlatego mówi się o pokoleniu tuż powojennym, że to jest pokolenie trochę stracone. Trochę z tą anomią mieliśmy do czynienia w latach 90., kiedy mamy zmianę ustrojową, gospodarczą, polityczną. Już nie jest tak, że czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy i po prostu się różne rzeczy ludziom załamały. I w pandemii też tak trochę jest, czyli pandemia jest stanem chaosu, w którym wielu z nas się nie odnalazło, no bo też nie byliśmy w żaden sposób do tego przygotowani. Nie mamy takich kompetencji szybkiego, często nie mamy takich kompetencji szybkiego reagowania na zmianę wokół nas. I rzeczywiście ten czas ekranowy u dzieciaków bardzo mocno wzrósł, ale niestety w wielu rodzinach nie zmieniły się dotychczasowe wzory korzystania z nowych technologii. Czyli można byłoby powiedzieć, że to, co do tej pory dziecko korzystało w domu, to plus 4 godziny czy plus 5 i mamy prawie tam 7 czy 8 godzin, nie? Oczywiście kolejna rzecz, do której bardzo zachęcam wszystkich, w szczególności rodziców, którzy mają małe dzieci. Problem zaczyna się z nastolatkami, gdzie my nie uczestniczymy w edukacji zdalnej, bo po prostu chodzimy do roboty, a dziecko jest, czy tam już taki młodzieniec, czy młoda dziewczyna sama jest w domu i ta zdalna edukacja to w ogóle już różnie wygląda. Natomiast uciekł mi wątek. Natomiast chcę powiedzieć,
że warto się przyjrzeć, jak wygląda proces edukacji.
Tak, ale też warto, zachęcam rodziców, w szczególności małych dzieci, do tworzenia domowych kodeksów korzystania z nowych technologii, nie? Tylko w domu. Tylko wiesz, jak jest z tym korzystaniem. No, najlepiej dzieciom byłoby, gdyby rodzice wspólnie z nimi wypracowali te zasady i wspólnie z nich przestrzegali, prawda? Więc nasuwa mi się taka analogia znowu do osób bezdomnych. Dlaczego osoby bezdomne mieszkające poza placówkami bardzo często mieszkają w 2-3 osoby? Rzadko są tacy samotnicy. Dlatego, że raźniej jest przeżywać tę niedolę braku dachu nad głową. Masz taki kontrapunkt, że twój kumpel, jemu też się nie podwiodło i jest tobie w tej bezdomności trochę raźniej. Może głupio to zabrzmi, ale trochę jest w sytuacji, kiedy tworzymy domowe zasady używania nowych technologii. Jeżeli my, rodzice, również będziemy korzystać z tych wspólnie wypracowanych zasad, no to dzieciakom będzie raźniej, kiedy będą widzieli, że nie tylko one mają problem, ale również mają problemy my rodzice mamy też problem. Innym problemem jest jakość zdalnej edukacji. No nie oszukujmy się. Ja widziałem tak bardzo nudne czasem zajęcia nauczycieli, że sam bym siedział na Zalando i na innych różnych portalach, bo przecież nie da się tego słuchać, prawda? Ale też znam mnóstwo bardzo ciekawych, takich kreatywnych nauczycieli, którzy, tak jak powiedziałeś, i to jest myślę też dobra metoda, ale to musi mieć ten nauczyciel, który prowadzi te zajęcia, że jednak korzysta z tych zasobów sieci, ale jednak dużo robimy manualnie, prawda? W ogóle trening mózgu jest też jakimś przejawem higieny cyfrowej. My musimy plastycznie ten mózg ćwiczyć. Jest taka świetna książka, już nie pamiętam, kto napisał, taki dwutomowa, mózg rządzi i mózg ćwiczy. I cała książka poświęcona ćwiczeniom, prostym ćwiczeniom, które zwiększają plastykę mózgu. Marzą mi się, akurat często podpatruję, jak Antek pracuje, więc on ma wspaniałą nauczycielkę, prawda, w drugiej klasie szkoły podstawowej, bo ona troszkę skraca przy lekcje, ona wprowadza elementy relaksacyjne, Ona puszcza relaksacyjną muzykę na przerwach i prosi, żeby dzieciaki się położyły i zamknęły oczy. Więc no, problem rzeczywiście jest z dzieciakami. Myślę sobie, że dopiero my, badacze nauk społecznych, psychologowie, socjologowie, pedagodzy, już nie mówiąc o okulistach i o innych specjalistach, będziemy mieli co robić w czasie pandemii, nie? Czy po pandemii, nie?
No dobra, ale Krzysztof mówi faktycznie o takiej bardzo ważnej kwestii, a mianowicie ja zgodziłbym się z tym, że powinniśmy pewnie dążyć do tego, żeby te zasady były wspólne, tak? Ale dokładnie jak sobie myślę, nawet Krzysztof pokazuje, postęp techniczny przyspieszył 6-krotnie, kto miał nas, rodziców, tego nauczyć, jak ja mam dać przykład, jeśli prowadzę szkolenia, biorę udział w webinarach, w tak zwanych kolach. No właśnie, bo to jest trochę ten moment, o którym ty mówisz, znaczy, że z jednej strony chcielibyśmy, żeby dziecko i żebyśmy my byli według tych samych reguł i żeby one były trochę mniejsze, a z drugiej strony, tak jak dokładnie, nie wiem, jak patrzę na swoich synów, którzy są razem ze mną w domu, no to oni o 8 zaczynają swoje lekcje online, ja o 8.30 zaczynam swoje zajęcia online. Przy odrobinie szczęścia kończę je przenikając pomiędzy jednym a drugim dokładnie spotkaniem online-owym. Tu bach o godzinie 18. Później o 21 jeszcze mamy sobie rozmowę. I wiesz, no w naturalny sposób oni też to widzą, tak? I teraz wiesz, i myślą sobie, ej, skoro tata o 21 może gadać do kamery, to może my też moglibyśmy o 21 albo pogadać po kamery, albo przynajmniej posłuchać innych, którzy są po tej drugiej stronie, czyli posłuchać youtuberów na przykład, tak? I teraz wiesz, i to jest ten moment, pod którym ja zdaję sobie sprawę z tego, co powiedziałeś, modelowanie zachowań jest bardzo trudne, ale w tej sytuacji no, ono nie zawsze jest takie łatwe i wiesz, i nawet czasami możliwe, no.
Wiesz, ale to nie jest problem, nie? Znaczy problemem staje się to wówczas, kiedy dziecko nie wie, że to jest twój czas pracy, nie? Więc w tym sensie wszelkiego rodzaju nasze uczestnictwo, no sorry, ale dla dzieciaków jesteś teraz w robocie, nie? I dzieciaki moje powinny wiedzieć, że po prostu tata pracuje, nie? Nie jest problemem korzystanie z zasobów sieci nawet przez dłuższy czas. Problemem jest, co ty robisz z dziećmi wówczas, kiedy odłączasz się od telefonu komórkowego czy od nowych technologii, nie? Więc ostatnio miałem taki webinar dla firmy technologicznej w Gliwicach, gdzie tam no po prostu oni wszyscy zatopieni są w nowych technologiach i też mówią o tym problemie, że tak naprawdę często, a teraz pracują zdalnie, więc dzieciaki też to wszystko widzą. No sorry, ale tu nie chodzi o to, żebyśmy kitrali się i gdzieś tam po toaletach i mówili sorry, ale nie mogę gadać przez telefon, bo dzieci widzą, prawda? Natomiast no jeżeli dzieci wiedzą, że to jest czas pracy, jeżeli wiedzą, że taki masz zawód, jeżeli jesteście w stanie jakościowo fajnie spędzać czas bez nowych technologii poza czasem pracy, to jest okej, nie? Ja się zastanawiałem często, kiedy zaczyna się problem z nadużywaniem nowych technologii i myślałem, że to tylko dotyczy dzieciaków, ale się okazuje, że to też dotyczy naszego pokolenia i myślę sobie, że problem z nadużywaniem nowych technologii rozpoczyna się wówczas, kiedy jedynym dla nas dostępnym światem jest świat cyfrowy. Więc problem miałbyś jako tata, gdybyś nie budował alternatywy do świata cyfrowego. Jeżeli dziecko albo my nie będziemy mieli alternatywy do świata cyfrowego, to każdą wolną chwilę będziemy spędzać w sieci. Koniec, kropka. Ja się zgadzam z panem Krzysztofem, że nikt nas tego nie nauczył. Okej. Ale my możemy coś z tym zrobić. My możemy biadolić i powiedzieć, nikt nas nie nauczył i teraz ja się nie będę uczył, a możemy powiedzieć, nie, no kurczę, chciałbym zrozumieć pokolenie mojego syna czy mojej córki i jednak chciałbym towarzyszyć swoim dzieciom w takiej, wiesz, edukacji medialnej, prawda? Często rodzice wycofują się ze świata cyfrowego, bo błędnie zakładają, że dzieciaki sobie poradzą, bo błędnie myślą, że dysproporcja między nami a dzieciakami w zakresie wiedzy jest jakaś kosmiczna. Wcale nie jest. Pamiętajmy o tym, że korzystając z nowych technologii możemy jakby przyjąć trojakiego rodzaju rolę. Możemy być zwykłym odbiorcą, czyli biorę, przeglądam, nic od siebie nie daję, no tak wiesz, wysysam po prostu to, to, co się dzieje w internecie. Możesz być uczestnikiem, czyli możemy, o, my jesteśmy dzisiaj uczestnikami, prawda? A nawet można byłoby powiedzieć, że jesteś, ty jesteś jeszcze dalej, bo jesteś aktorem, bo stworzyłeś coś, prawda? I o to tutaj chodzi, nie? Tu chodzi o to, żeby mieć świadomość, że młodzi, cyfrowi, oni są oblatani rzeczywiście w takim technicznym używaniu nowych technologii. Często włączamy, kupujemy jakiś gadżet, zastanawiamy się, jak to włącza, a dziecko pyk, pyk, to ustawi, prawda, zainstaluje, ale wcale nie jest to powiedziane i badania polskie wcale tego nie potwierdzają, że dzieci jakoś super są kreatorami w sieci, nie? 92% nastolatków jest zwykłymi biorcami treści internetowych, więc często mówię to szkołom, nie? Nie zakazuj korzystania z telefonów komórkowych, tylko zastanów się, jak na poziomie szkoły możesz wykorzystać telefon komórkowy do tego, żeby przesuwać tych tylko odbiorców w stronę bycia aktorem w sieci, nie? Więc no.
To jest w ogóle niesamowite, bo ja bym to trochę zlinkował z tym, co ty powiedziałeś na samym początku. Ty powiedziałeś, że jednym z najbardziej szkodliwych czasów spędzonych w sieci jest ten czas dokładnie po prostu jakby przesuwania i patrzenia. Jestem dokładnie teraz patrzę na taką aplikację, która pewnie jest no, cały czas jedną z najbardziej lubianych, czy też na portal najbardziej lubiany przez młode pokolenie, czyli na TikTok, który w naturalny sposób przesuwa nas dokładnie w funkcję aktora. Mało tego, pewnie jeżeli chcemy być już naprawdę TikTokerem, to on daje bardzo, wyzwala dużo kreatywnych jakby narzędzi, które pokazują, że możemy to robić, ale faktycznie dalej znowu jest tak, że mimo wszystko więcej jest tych, którzy dają serduszka i którzy jakby obserwują tylko poszczególne wykony, niż tych, którzy tworzą. Czyli ja, jeżeli dobrze rozumiem to, co ty mówisz, to na przykład, jeżeli byśmy sobie patrzyli, nie, na YouTube'a, to fajniej byłoby, gdybyśmy przesuwali nasze dzieci w kierunku mikrotwórców, nawet jeżeli by to było, nie wiem, jeżeli już chcesz grać, to przynajmniej graj w sposób streamujący, byleby to nie był patostream, ale żebyś zastanawiał się również, że pokazujesz, że edukujesz, że podpowiadasz, że robisz to po co, niż po prostu siedź przed tym YouTube'em i patrz, jak inni grają.
Zdecydowanie tak, nie? Ja nie rozumiem tych wszystkich dzieci, które nie bawią się lalkami dziewczynek, ale oglądają, jak ktoś inny bawi się lalkami w sieci, prawda? Czyli ten cały unboxing, gdzie rozpakowujesz lalkę i właśnie ten influencer, influencerka, która zajmuje się tymi lalkami, prawda? Ona tymi lalkami się bawi, ubiera, prawda? I wszystkie dzieci po prostu tak siedzą, nie? Zamiast poubierać swoje lalki na przykład, nie? Ale chcę powiedzieć też w szerszym kontekście, że bycie aktorem w sieci jest bardzo trudne. Mhm. W takim sensie, że trzeba temu poświęcić wiele czasu. I myślę sobie, że młode pokolenie, to czego wydaje się jemu brakuje, z całym szacunkiem do tego, czego mają, co mają, a czego my nie posiadamy, to wydaje mi się, że właśnie młodemu pokoleniu brakuje cierpliwości. Tej cierpliwości związanej z takim... ja wiem, dlaczego brakuje tej cierpliwości, bo po prostu wszystko mamy na już. Jak my byliśmy mali, to my musieliśmy jechać po książkę, kupić książkę, zamówić coś tam, prawda? Czekaliśmy na listy tydzień, dwa. Natomiast dzisiaj po prostu dziecko kładzie się przy pustej lodówce, wieczorem wjeżdża Tesco, chociaż nie wiem, czy teraz przyjeżdżają, czy nie, czy jakakolwiek inna. Dziecko się rano budzi i znowu ma pełną lodówkę. Zamawiasz dzisiaj, nie wiem, cokolwiek i praktycznie masz następnego dnia u siebie, więc to jest duży problem w kontekście tego, że młodzi są po prostu bardzo niecierpliwi. Z jednej strony w takim odczuciu bardzo subiektywnym i szybkim, jak im zadasz pytanie, kim chcesz być, prawda, no to mówią influencerem, prawda, youtuberem, ale żeby naprawdę być fajnym influencerem i naprawdę być super youtuberem, no to sam wiesz, że to jest praktycznie praca na cały etat, nie? Mhm. Poruszyłeś ważną rzecz, TikTok, portale społecznościowe. Ja powiem o jednym ważnym wyniku, który wyszedł nam w tych dużych ogólnopolskich badaniach. Jak zestawiamy ze sobą problem nadużywania nowych technologii w postaci portali społecznościowych i nadużywania telefonu komórkowego ze skalą samotności życiowej, to wcale nie jest tak, że jeżeli nadużywam nowych technologii, jestem mocno obecny w tej sieci, to jestem bardziej samotny. To się pewnie wzięło kiedyś, taka książka była Samotność w sieci.
Samotność w sieci.
Janusza Wiśniewskiego. Wielu z nas myśli, o Boże, oni są cały czas w sieci, to muszą czuć się samotni. Nieprawda. Ale jak zestawić nadużywanie nowych technologii ze skalą depresji, to się okazuje, że jest bardzo duży problem. Czyli używanie, a nawet nadużywanie nowych technologii nie czyni nas bardziej samotnymi, ale na pewno bardziej smutnymi. Znaczy jest na to proste rozwiązanie. Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube, gra sieciowa, gdzie wspólnie zabijamy smoka, to są naturalne miejsca cyfrowych spotkań. I naprawdę wielu rodziców sobie nie zdaje sprawy, że oczywiście jest nas 8 miliardów, ale w sumie ten katalog potrzeb, można byłoby powiedzieć, wracając do Maslowa, że jest 5 ich głównych i tak naprawdę, czy jesteś Eskimosem, czy jesteś gdzieś tam na równiku, prawda, no to te potrzeby jako ludzie mamy bardzo ograniczone, ale mamy cholernie różne strategie zaspokajania tych potrzeb. I my musimy dzisiaj wiedzieć, i rodzic dzisiaj musi wiedzieć, że naturalnym narzędziem do zaspokajania różnych potrzeb jest po prostu sieć. Mhm. I chcę przez to powiedzieć, że poczucie przynależności do grupy bardzo łatwo można sobie zaspokoić w internecie, właśnie korzystając na przykład z TikToka, ze Snapchata czy z Instagrama, prawda? Oczywiście można ją zaspokoić w sposób realny, spotykając się ze znajomymi, prawda? Więc jeżeli zrozumiemy, że ten internet jest w jakiś sposób zaspokaja na nasze potrzeby, to myślę, że wielu rodziców może otworzyć oczy i jak przyjdzie do niego dziecko z płaczem albo z czymś, że coś się dzieje w internecie, to rodzic już nie powie, nie machnie ręką, mówi, a słuchaj, to, że w internecie, to w ogóle się nie martw, to jest tylko w internecie, nie? Dlatego, że to jest w internecie, jest tak bardzo szalenie istotne.
To ja w ogóle o tym to musiała za chwilę w ogóle trochę porozmawiać, o tych jakby konsekwencjach też opinii internetowej, ale Piotrek pisze bardzo ważną rzecz. I dokładnie ten, a to trochę powiedziałeś w tej chwili, że aspekt społeczny, w pandemii dzieci nie widzą niespotykaną, jedynym miejscem i nowym placem zabaw, gdzie się spotykają, są gry sieciowe. Jak im zabronić lub ograniczyć spotkania się z kolegami w sieci, żeby nie czuli się wykluczeni? Tak, bo to jest trochę tak, że ja faktycznie mam absolutne przekonanie, że no ponieważ ja się wychowałem na gdańskiej Zaspie, no to faktycznie było tak, że ciapa wychodził na boisko, gwizdał, ewentualnie szedł po klatce i jeszcze jak był domofon, to już było fajnie, jeszcze na początku nie było domofonów, więc dzwonił, mówił pani, proszę pani, czy Wojtek wyjdzie na boisko i trzeba było, wiesz, się zgromadzić, jak się wszyscy zgromadziliśmy, najgorsza rzecz, jaka mogła być, to jak moja mama krzyczała przez okno i mówiła, Wojtek, do domu na obiad. Znaczy, wykluczenie społeczne było najgorsze. Znaczy, koledzy grali w piłkę, a ty musiałeś wrócić na obiad, musiałeś przerwać tą wspólną zabawę. I teraz wyobrażam sobie, że mamy świat cyfrowy, który funkcjonuje dokładnie tak samo. Tak? Moje dzieciaki dokładnie się umawiają z całą swoją klasą lub też ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi. Są na jednym serwerze, budują razem, robią razem, działają razem, pracują tam razem. I faktycznie moment, w którym przychodzę do nich i mówię, chodźcie na obiad, i widzę, że oni przeżywają dokładnie te same stresy. Ten sam stres, który ja mówiłem, oni mówią, wiesz, ja mówiłem jeszcze 3 minuty, bo musimy dokończyć grę, bo akurat rozgrywaliśmy mundial, a oni mówią jeszcze 3 minuty, bo musimy tam kogoś dopaść, tak? No i wiesz, i faktycznie w tej sytuacji, no ten świat cyfrowy zastąpił nam niestety bardzo mocno świat tradycyjny. I teraz na koniec jeszcze do nam tego spotkania zdalne, no każdy z nas wisiał na telefonie, tak, ze swoim kolegą i to były te czasy, kiedy był ten telefon cyfrowy. Ja pamiętam, jak udało mi się przekonać moich rodziców, żebyśmy do telefonu zainstalowali długi kabel, co spowodowało, że mogłem wziąć telefon do swojego pokoju, a nie musieć rozmawiać z kumplem na środku korytarza. To w ogóle był idiotyczny. Kto wymyślił telefony na środku korytarza? Cała rodzina na ciebie patrzyła, a ty musiałeś powiedzieć, ja ciebie też na przykład, idziesz do koleżanki. No i to wiesz, to taki straszny stres, no jakby wiesz. I to było przerażające. I jak w tym sobie się odnaleźć?
Wiesz co, znaczy ja mam inne doświadczenia. Ja mieszkam w Gdyni na dość młodym osiedlu i tak naprawdę muszę ci powiedzieć, no trochę pandemia to pokrzyżowała, ale cały czas muszę powiedzieć, że jak tylko wyjdzie słońce, a jest super plac zabaw, to ja widzę na tym placu zabaw mnóstwo dzieciaków. Ja chciałbym zadać kłam takiej tezie, że jak już się pojawił internet, no to tak naprawdę dzieciaki się nie spotykają ze sobą. Oczywiście w czasie pandemii było to w pewnym momencie ograniczone, w szczególności w maju, w czerwcu zeszłego roku. Teraz jest już troszkę mniej to ograniczone. Więc wydaje mi się, to jest powinność nie tylko rodziców, nie tylko szkoły, ale to może być też, możemy to rozgraniczać w kontekście powinności miast, tworzenia tej alternatywy do świata cyfrowego. Ja widzę bardzo wyraźnie po Antku. Antek uwielbia oglądać YouTuberów, uwielbia rozmawiać ze znajomymi po lekcjach, kolegami, bo nie mogą się zobaczyć. No ale też Agnieszka dba o to, żeby Antek miał kontakt z dziećmi, więc dzieciaki gdzieś tam w reżimie sanitarnym przychodzą, bawią się, czy Antek gdzieś tam jedzie. Więc no, można byłoby powiedzieć, że jak stworzymy tę alternatywę do świata cyfrowego, no to dziecko będzie chciało korzystać. I Antek tak naprawdę, jak powiesz, słuchaj, poróbmy coś fajnego, ciekawego, nie ma problemu, prawda? To jest, oczywiście pewnie to zależy od różnych gospodarstw domowych, natomiast no jest taki typ osób, które rzeczywiście, młodych, które są tak przyklejone do nowych technologii, że ich nie wyrwiesz na spacer. Niedawno robiłem takie badania dotyczące wzorów grania w gry cyfrowe i tam postanowiłem ułożyć taką skalę zaangażowania cyfrowego w dzieciństwie. Poprosiłem uczniów, żeby odpowiedzieli na 10 pytań, odnosząc się do swojego dzieciństwa. Zdefiniowałem je na takiej zasadzie: przypomnij sobie czas przed pójściem do szkoły. I pytałem się ich, jaki oni mieli dostęp do nowych technologii, czy mieli własne telefony, czy używali często, kiedy się nudzą, czy używali bez kontroli rodziców. I okazuje się, że jeśli to dzieciństwo jest bardzo mocno zdigitalizowane, dzieje się bez kontroli rodziców i nie ma tego aspektu alternatywy do świata cyfrowego, to później rzeczywiście tacy uczniowie, którzy osiągali wysokie wyniki na takiej skali, rzeczywiście mieli problem z nadużywaniem gier czy nadużywaniem portali społecznościowych. Więc chcę powiedzieć to, że jeszcze przed pandemią zrealizowałem kilka wykładów dla osób, które chodziły na szkoły rodzenia. Bo osobiście uważam, że to jest najwłaściwszy moment, żeby mówić o tym, że dziecko zaraz się urodzi i wpadnie w ten świat nowych technologii, nie? A z drugiej strony pewnie to też jest dobry czas, żeby mówić o tym, jak ważna jest, nie wiem, więź, bliskość i fajna relacja, nie? Więc pewnie mamy różne doświadczenia. Są takie osoby, które rzeczywiście trudno wyciągnąć poza sieć. No ale jeżeli... Pamiętajmy też, że sieć jest bardzo uwodząca w takim sensie, że ona jest kolorowa. Tam to, co kiedyś Andrzej Stern powiedział, że bardzo łatwo być bohaterem własnej historii w internecie, a trudno to bohaterstwo tworzyć realnie. Dlatego to jest taki łakomy kąsek dla dzieciaków, ale też nie chcę nikogo obrażać, czy też nie stawiać takiej grubej linii. Ja też się czasem łapię na tym, że jestem leniwym rodzicem i łatwiej mi jest siąść po prostu i wspólnie Antek coś robi na telefonie albo ja na telefonie, a Antek na tablecie. Myślę sobie, że tutaj też cały czas taka kontrola i stymulacja siebie jako rodzica. Pamiętaj, żebyś nie był zbyt leniwy wobec swojego dziecka.
Okej. To ja bym chciał za chwilę przejść do trochę tematu, nazwijmy to naturalnych uwarunkowań. Pewnie z mojej perspektywy to będą pewnie biologiczne uwarunkowania, czyli czy jest coś takiego jak, nie wiem, cechy temperamentalne, osobowościowe, które mogą zwiększać predyspozycję uzależnień, ale zanim do tego przejdziemy, wspomniałeś na samym początku o tym, że też wspomniałeś, że jest książka Mózg ćwiczy, mózg rządzi, Kaja Nordengen. Czyli te dwie książki, rozumiem, to dokładnie miałeś na myśli tę książkę, przepraszam, że cię zasłoniłem, ale po prostu nie zdążyłem zrobić na szybko jakiejś grafiki, która prezentuje.
Tak, i od razu jak mam was wszystkich na linii, jest taka świetna książka Hansena, Wyloguj swój mózg, taka niebieska. W ogóle polecam czytać książki dotyczące funkcjonowania naszego mózgu. Te książki, które pokazałeś wcześniej i ta książka Wyloguj swój mózg, taka niebieska Hansena, to jest przecudowne czytadło i tam ta kwestia takiego żargonu i hermetycznego języka jest bardzo mocno ograniczona do minimum, więc na pewno trzeba byłoby polecić tę książkę. No i świetna książka Barneta, nie pamiętam, taka żółta, Głupi mózg, przez uotwarte Głupi mózg, czyli co tak naprawdę pogrywa twoja głowa. Też po przeczytaniu tej książki możemy odnieść wrażenie, że ostatni organ, na który powinniśmy się powoływać w naszym życiu, to mózg, który ciągle nas po prostu robi w przysłowiowe jajo.
Jeszcze raz przypomnisz mi, jak ta druga książka, ta teraz, o której teraz mówiłeś, jak się nazywa?
Głupi mózg. Tylko bez eł, głupi mózg, głupi mózg po prostu. Taka żółta książka powinna gdzieś się tobie pojawić.
Mam, już będziemy sobie w takim razie mogli faktycznie o nich mówić. No dobrze, a powiedz mi w takim razie taką rzecz, ja sobie już za chwilę będę pokazywał te książki. Jeśli chodzi o jakby nasze naturalne predyspozycje, czy są jakieś cechy, które faktycznie powodują, że mamy większą jakby podatność na uzależnienie od świata cyfrowego?
No, nie jestem psychologiem ani neurobiologiem, więc tutaj pewnie niczego jakiegoś specjalnego nie wymyślę. Oczywiście są różnego rodzaju takie psychologiczne, czy w ogóle różnego rodzaju teorie, które stoją w kontekście, czy które mówią o uzależnieniu. Mamy do czynienia czy to z modelami socjologicznymi, czy z modelami bardziej biologicznymi. Natomiast no, tutaj ci powiem, że jakoś specjalnie nie odpowiem na to pytanie. Nie? Znaczy w takim sensie, że te modele uzależnień, no, kwestia neurobiologiczna, modelu neurobiologicznego jasno mówi, że uzależniamy się dlatego, że mamy problem z dopaminą na przykład, nie? I tutaj cała kwestia rozkminy, jak działa nasz mózg, tutaj dla tych modeli neurobiologicznych będzie istotna, prawda? W modelu z kolei takim, nie wiem, biopsychospołecznym mówimy często, ten model łączy takie czynniki biologiczne czy nawet predyspozycje genetyczne z psychologicznymi czy nawet z obszarami społeczno-kulturowymi, prawda? Czyli, nie wiem, geny nie są odpowiedzialne za uzależnienie, tak? Natomiast są różne uwarunkowania biologiczne, które w określonych sytuacjach mogą sprzyjać na przykład uzależnieniom, nie? Ale tutaj szczerze mówiąc, no oczywiście możemy to rozpatrywać w kontekście czynników ryzyka i czynników chroniących, o czym często mówią różnego rodzaju psychologowie czy psychoterapeuci. No więc osoby, które są intrawertyczne, osoby, które mają, nie wiem, niskie poczucie, może nie intrawertyczne, poczucie niskie poczucie własnej wartości, które mają niskie poczucie sprawstwa, które mają, to osoby, które są takie, wiesz, gdzie postawisz, tam postoi i są w jakiś sposób wyalienowane społecznie, one będą używały inaczej nowych technologii niż takie osoby, które są duszą towarzystwa, hop do przodu, prawda, i jeszcze do tego mają wysokie kompetencje cyfrowe. Więc jeżeli chodzi o te czynniki biologiczne, to ja się na nich nie znam, niestety. Tu trzeba byłoby szukać gdzie indziej wsparcia. Natomiast z tych badań, które prowadzimy, udało nam się dotrzeć do różnego rodzaju takich determinant, dlaczego tak, a nie inaczej używamy nowych technologii. W takim sensie, że dlaczego niektórzy z nas czy z młodych osób nadużywają nowych technologii, czy ładują się w różnego rodzaju problemy, a niektórzy korzystają z tych nowych technologii całkiem przyzwoicie. Oczywiście to są kompetencje cyfrowe, to są oczywiście nasze motywacje, to jest oczywiście czasem wpływ grupy rówieśniczej, natomiast najbardziej determinującym czynnikiem, który wpływa na to, jak używamy nowych technologii, jest świat wartości. I bardzo rzadko są takie odjazdy, że dziecko wie, co to jest dobro wspólne, nie wiem, szacunek wobec innych, lubi się dzielić, prawda, ufa ludziom, i jest takie realnie, a wirtualnie streamuje jakieś patotreści, prawda? Z drugiej strony nie oczekujmy od dziecka zaniedbanego emocjonalnie, że będzie jakimś ewolontariuszem, prawda? No w przypadku korzystania czy nadużywania nowych technologii no jest cała kwestia związana z samoregulacją, prawda, z samokontrolą, na ile my jesteśmy w stanie regulować swoje zachowania. No i tutaj jest duży problem przede wszystkim z tą samoregulacją u rodziców, przepraszam, u dzieciaków, gdzie ona naturalnie jeszcze jest gdzieś tam w pewnym etapie niewykształcona, nie?
Okej. No dobra, to ja mam tak, że zanim przejdziemy do tematów trochę już też fundacyjnych, to te dwie książki, o których mówiłeś, czyli po pierwsze Wyloguj swój mózg, książka Andersa Hansena, jak również faktycznie książka Głupi mózg, w co naprawdę pogrywa twoja głowa. Ja musiał faktycznie jakby teraz przejść trochę do tego, co wy robicie jako fundacja, tak? Bo faktycznie macie tam kilka warsztatów dotyczących szkoleń i to, co jakby zanim będziemy sobie mówili w ogóle o higienie cyfrowej, to jest też warsztat, wykład, szkolenie, które jest pod magicznym tytułem Cyberprzemoc, e-uzależnienia, sexting, czyli problemy nastolatków w internecie. No właśnie, kiedy mamy do czynienia z cyberprzemocą?
Wtedy, kiedy robimy krzywdę innym, używając do tego zasobów sieci. Przypominam sobie swoją klasę w szkole podstawowej. W tej klasie mieliśmy takiego Tomka, który był osobą z niepełnosprawnością intelektualną. On w klasie nie miał z wieloma z nas lekko, po prostu stosowaliśmy przemoc rówieśniczą. Nie da się tu nic innego na ten temat powiedzieć z perspektywy czasu, ale w latach 80. jak Tomek wracał do domu, to on od nas odpoczywał. Współczesny Tomek nie ma takiej możliwości, bo zanim dojdzie współczesny, to Tomek z ograniczoną sprawnością intelektualną do domu, to praktycznie możemy powiedzieć, że ta kwestia przemocy bezpośrednio przenosi się do sieci. I to jest problem, aż dziwne, a mianowicie wiele młodych osób nie zdaje sobie sprawy, że to, co robią w sieci, ma realne skutki poza siecią. I myślę sobie, że akurat to trzeba cały czas dzieciakom przypominać. To nie jest czas, kiedy jesteśmy anonimowi w internecie. Anonimowi w internecie byliśmy na początku lat 90., kiedy nie było żadnych narzędzi do śledzenia nas i naprawdę tam można było hulaj dusza, piekła nie ma. Dzisiaj takie chowanie się za awatarem czy za IP komputera jest na tyle złudne, że tak naprawdę bardzo można szybko określić nadawcę na przykład hejtu, prawda? Więc rzeczywiście problem jest z cyberprzemocą. On cały czas jest obecny w środowisku szkolnym. Natomiast w dużej mierze właśnie on wynika z takiego dziwnego założenia, że jak kogoś obrażę w internecie, to przecież to nie jest powiedziane w twarz, prawda? No nie, obrazisz kogoś w internecie, komuś popłyną fizyczne łzy, prawda? Pomożesz komuś przez internet, bo zbierasz kasę na pompę insulinową, komuś fizycznie się życie poprawi. Więc Więc oczywiście jest wiele odmian tej cyberprzemocy, bo przecież my nie musimy mówić tylko o hejcie. Możemy mówić o mowie nienawiści, możemy mówić o stalkowaniu, możemy mówić o kradzieży tożsamości. Więc jest to problem w szkołach, chociaż i tak uważam, że w kontekście różnego rodzaju ustaw, uchwał, rozporządzeń bardzo dużo w tym zakresie się zmieniło na plus. No ale tak jak przemoc rówieśnicza cały czas jest w szkole, no to tak przemoc rówieśnicza przeniesiona do sieci cały czas funkcjonuje. Ona nabrała tempa wtedy, kiedy pojawiły się urządzenia mobilne. No dzisiaj telefon komórkowy jest głównym narzędziem stosowania cyberprzemocy, bo przecież nikt nie lata z kamerą, prawda, i nie nagrywa i nie przykleja tego, tylko liczy się po prostu jak najszybsze nagranie czegoś, napisanie i upowszechnienie. No, jest to rzeczywiście problem.
No dobrze. Kto powinien być za to odpowiedzialny, za jakby ten wymiar edukacyjny? Bo co ty powiedziałeś, to jest dokładnie ten element, który, który niestety, jakby ja dokładnie mam to, te same, niestety te same doświadczenia. Znaczy myślę sobie, że jako dzieciaki byliśmy brutalni, czy też dzieciaki po prostu są brutalne w takim sensie, że potrafią uprzykrzyć życie. Ja dokładnie pamiętam, jak w pewnym momencie jeden z naszych kolegów w klasie, ja do dziś nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak to się stało, to był zresztą mój bardzo dobry kolega, nagle wpadliśmy na pomysł, że będziemy dla niego niemili. Nikt nie wie, w którym momencie się to stało, znaczy po prostu jakby podjęliśmy decyzję, że całą klasą będziemy dla niego niemili, co było straszne. Znaczy, jak sobie na to patrzę, to było absolutnie straszne. Nikt nie zareagował, bo to było przerażające. Znaczy, jak sobie na to patrzę, mimo tego, że nauczyciele widzieli, że był absolutnie wykluczony, że nieprawdopodobnie dokuczaliśmy, nikt nie zareagował. I teraz mówimy o sytuacji, która działa się faktycznie 30 lat temu, nawet niedawniej, która działa się w prawdziwej, żywej szkole. Myślę sobie, że dzisiaj dokładnie ten świat by zwariował. Znaczy to, że gdybyśmy, nie wiem, wpadli do... My jeszcze byłem w klasie sportowej, więc na bank byśmy wpadli pod prysznic z telefonem, byśmy udostępnili wszystkie jego zdjęcia i w ogóle wszystkie inne rzeczy, filmy i tak dalej. Kto powinien być osobą, która będzie robiła trzy rzeczy? Znaczy, po pierwsze w ogóle otwarcie o tym mówiła, po drugie pokazywała konsekwencje prawne, bo to też jest dokładnie element, który się pojawia i jakby faktycznie też pokazywała, że zarówno jakby i będzie wspierała też osobę, która jest, że tak powiem, ofiarą przemocy, jak również będzie faktycznie no, trochę pokazywała ten świat oprawców i pokazywała, że po prostu to nie jest okej.
Okay. Wiesz co, no takich interesariuszy, którzy mogliby się tym zająć, jest naprawdę szeroka masa. Można byłoby powiedzieć i to naprawdę bez żadnego tutaj śmiania się, ale tak naprawdę za rozwiązywanie problemu przemocy powinni być odpowiedzialne agendy rządowe, samorządowe, pozarządowe, szkolne, rodzinne i pewnie rówieśnicze na zasadzie takiego samowsparcia uczniów między sobą. Więc naprawdę, żeby rozwiązywać problemy społeczne, w tym problem e-uzależnień czy problem cyberprzemocy w sieci, rzeczywiście trzeba działać na wielu polach, nie? Z tym bywa różnie. Przypominam sobie z 2018 roku raport Najwyższej Izby Kontroli o cyberprzemocy w szkole. No to ten raport, pomimo tego, że od 15 lat przed tym raportem Najwyższej Izby Kontroli gdzieś mamy do czynienia z tą przemocą w szkole, ten raport cały czas był drużgocący dla szkół, dla poradni psychologicznych, dla pedagogów, dla psychologów. Więc, ale z drugiej strony wiem, że tego rodzaju problemy, one są też generowane przez rozwój nowych technologii, nie? Dopóki Messenger miał możliwość gadania jeden na jeden, nie było problemu, ale jak się pojawił Messenger i możliwość konwersacji grupowej, zaczął być problem z cyberprzemocy, bo jedno dziecko postanowiło wykluczyć innych z wiadomości grupowej i przecież nikt tego nie przewidział, że tak się nowe technologie rozwiną, prawda? Zresztą tak jak obserwuję pracę w Ministerstwie Cyfryzacji czy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzieś tam biorąc udział, naprawdę sporo się robi, natomiast cały czas mam wrażenie, że to jest takie gonienie królika, nie? Metoda gaszenia pożarów. Trudno nam wymyślić jakąś strategię długofalową, bo my dzisiaj rozmawiamy o telefonach komórkowych, podejrzewam, że za 20 lat to w ogóle nie będzie żaden problem, bo nie będzie telefonów komórkowych na przykład, nie? Więc, a poza tym te formy cyberprzemocy są naprawdę różne, nie? No bo przecież są aplikacje, które ciebie rozbiorą do naga, wrzucą do sieci i weź, broń się, że to nie jesteś ty nago na przykład, nie? Nie trzeba się rozbierać w sieci. Aplikacja cię rozbierze w sieci, prawda? Ściągnie z ciebie ciuchy i wszyscy mają przysłowiową bekę, prawda? Natomiast tutaj dochodzi właśnie ta kwestia świata wartości, nie? Prosta sprawa. My często mówimy, i ja też to często słyszałem, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, nie? No prosta sprawa. Taką, którą wiemy z takiego świata realnego, gdyby ją zastosować i przenieść do sieci, to naprawdę byłoby całkiem okej. Z drugiej strony, zobacz, jakbyśmy cofnęli się do... Ja z Nowego Portu jestem, więc niedaleko. Ale gdybyśmy cofnęli się do naszego dzieciństwa, no to zobacz, to nasi rodzice musieli być uważni na to, co robimy realnie, bo wirtualnie nie było.
Współczesny rodzic... Szczególnie, że byliśmy w takich dzielnicach, w których mieliśmy trochę potencjał do tego, żeby wkroczyć na ścieżkę przemocy.
Dokładnie. Natomiast to fakt, chociaż my często z Brzeźnym bardziej. No, ale dobra, ale współczesny rodzic ma trudniej. Nie? Bo współczesny rodzic musi być uważny na to, co dziecko robi realnie, ale też na to, co robi wirtualnie. Ja nie mówię, czy to jest gorzej, czy lepiej, ale na pewno to, że doszedł ten cały świat cyfrowy, no, powoduje, że musimy nastroszyć uszu jako rodzice i może nie kontrolować, ale, a może czasem trzeba kontrolować, ale po prostu dziecku towarzyszyć w tym świecie cyfrowym. Cyberprzemoc rzeczywiście jest cały czas problemem, tak jak problemem jest sexting, czyli rozbieranie się w sieci. I znowu, zobacz, sexting zaczął się od zdjęć. Dzisiaj to jest streaming. Więc ja nie wiem, co będzie za 5 lat, prawda? Ale dzisiaj no, mnóstwo jest rzeczy, które ląduje w sieci, gdzie dziewczyna pokazuje, jak się myje, czy chłopak pokazuje, jak się onanizuje i wrzuca to do sieci na przykład, nie? No, to są cyfrowe wyzwania, o których staramy się mówić na naszych szkoleniach, ale prędzej czy później wrócimy do wartości, nie? Że tak naprawdę to jest praca u podstaw w przypadku dziecka. Mówienie właśnie o krzywdzeniu czy pokazywanie tych skutków, te skutki są piorunujące, nie? To, że wróciłem do tego Tomka z czasu dzieciństwa, to też nie jest bez kozery, bo tak naprawdę no, z tym Tomkiem to kilka osób miało na pieńku, prawda, i go gdzieś tam mocno przemocowo wobec niego działała. Dzisiaj tych obserwujących i potencjalnie tych, którzy wpływają na to, jak my się czujemy, jest okropnie więcej, prawda? Psychologowie często mówią o czymś, co się nazywa rozedrganą tożsamością. Gdyby przyjąć założenie, a czemu by takiego nie przyjąć, że to, kim jesteśmy, jak się czujemy, jaką mamy wartość, poczucie własnej wartości, w dużej mierze zależy od tego, co inni mówią na nasz temat, no to znowu wracam do dzieciństwa. Na mój temat mówiono, może nie wiem, 50 osób mówiło, nie? Trochę klasy, trochę judo, latałem do kościoła, coś tam, podwórko, no 50 osób. Rodzina trochę, ale też niecała. No, dzisiaj ogląda nas sporo osób, mamy różnego rodzaju tam swoich znajomych, więc komunikat, który do mnie spływał, jak ja byłem mały, ty słuchaj Maciej, ty jesteś taki i ten komunikat płynął od 50 osób, on miał szansę bycia o wiele większym, bardziej spójnym niż komunikat, który do mnie płynie od 5000 osób, nie? Więc stąd ta rozedrgana tożsamość, bo jeżeli dziecko ma kiepskie relacje z rodzicami, a mocno jest włączone w sieć i tam wszyscy komentują kto, kim, jaki jest, gruby, chudy, w okularach, bez okularów, z brodą, bez tatuaże i w ogóle różne rzeczy, no to ja się wcale nie dziwię, że możemy doprowadzić do sytuacji, że dziecko nie wie, jakie tak naprawdę jest, nie? A jeżeli nie wie, jakie jest, to stara się być takie, które będzie bardziej lubiane, nie? Na przykład otworzy się w sieci.
To jest w ogóle jakby, ja ci w ogóle bardzo dziękuję, bo ty pokazałeś jeszcze jedną perspektywę, a mianowicie żeby móc czemuś, że tak powiem, zaradzić, to oprócz tego trzeba być bardzo blisko w kontakcie, tak, z dzieckiem, że pewnie warto rozmawiać, co powoduje, co wywołuje u niego emocje. Ale pewnie też trzeba znać, że tak powiem, różne rodzaje, nazwijmy to, zachowań przemocowych. Tak? Bo to, co ty powiedziałeś, dokładnie taki wykluczenie społeczne, tak, jest jednym z nie ma silniejszej kary, tak, szczególnie jeżeli jesteś wykluczony ze swojego, że tak powiem, środowiska i myśmy dokładnie w dawnych czasach, jak chcieliśmy kogoś ukarać, to mówiliśmy, nie możesz się z nami bawić. I wtedy najczęściej pojawiał się jakiś mądry dorosły, który mówił, ej, ale może byście się pobawili jednakże z moim synem i może byście tak go nie traktowali. Tak teraz nie wiem, przypominam, bo akurat ostatnio nie wiem, przechodziliśmy ze starszym synem przez chłopców z pracy broni i sobie przypomniałem, że tam dokładnie była taka opcja, że wykluczyli Gerarda, chyba, czy jak on tam miał na imię, nie pamiętam. Ale dokładnie jakby ten element. I teraz myślę sobie, kurczę, ty powiedziałeś o bardzo ważnym elemencie. Wykluczenie w świecie cyfrowym. Znaczy w momencie, w którym dokładnie nagle dzieciaki podejmują decyzję, że dwóch nie wpuszczają na serwer, albo dokładnie usuwają kogoś z Messengera, albo wysyłają kogoś z komunikacji, znaczy to jest absolutne, normalne działanie przemocowe.
Zdecydowanie tak, no tylko że się dzieje w sieci, ale jeżeli wrócimy do tego wątku, że ta sieć jednak zabezpiecza jakieś nasze potrzeby, no to jeżeli kogoś wykluczasz w sieci, no to niwelujesz jego możliwość zaspokojenia potrzeby bycia z innymi. Wiesz co, trochę otwieram...
No tak, wiesz, ale my często jako dorośli mamy taką tendencję pod tytułem, ej, weź przestań, przecież daj spokój, to nic wielkiego, wejdź sobie na inny serwer. Kurczę, to jest tak, jakby mi powiedzieli, Wojtek, oni nie chcą grać z tobą w piłkę i moja mama by mi powiedziała, spoko, nie przejmuj się, idź sobie na plac zabaw.
Tak, idź pograj w koszykówkę, nie?
Tak, no nie, no moi kumple grają w piłkę i podjęli decyzję, że mi nie pozwolą, czyli nie ma bardziej przemocowego zachowania, no.
Wiesz co, nie chcę otwierać puszki Pandory i nowego tematu, chociaż trochę, nie, powiem, takim, no wychowawca w szkole, nie, wychowawca w klasie, powinien być taką osobą, która jest bardzo uważna i wyczulona na takie rzeczy, natomiast ci nauczyciele i wychowawcy są różni, są fantastyczni, ale uważam, że część z nich w ogóle nie powinna być nauczycielami na przykład, nie? Albo wychowawcami. Oczywiście jakiegokolwiek rodzaju typologie dualistyczne bardzo mocno zawężają świat, ale pozwolę sobie podzielić nauczycieli na tych, którzy mówią, uczę fizyki, nic mnie innego nie obchodzi i po prostu fizyka i spadam do chaty. A są też tacy, którzy mówią, no nie, hej, ale poczekaj, uczę fizyki, ale... No przecież jestem tutaj dla nich i jeżeli oni mają jakiś problem pozaszkolny, to przecież mogę im pomóc. Obserwuję, teraz zrobiliśmy duże badania w Gdyni na próbie 6000 uczniów w ramach takiego projektu, który ma za zadanie ocenić jakość relacji w szkołach. I zadaliśmy pytanie, czy jest w twojej szkole nauczyciel i ilu ich jest, do których mógłbyś się zwrócić o pomoc, kiedy miałbyś problem pozaszkolny. Okazuje się, że co piąty uczeń, który mieszka w Gdyni, prawdopodobnie nie jest to domena tylko Gdyni, ale można byłoby powiedzieć, że ten co piąty przez nas nastolatek mówi, sorry, ale nie ma ani takiego jednego nauczyciela, nie? Więc można byłoby powiedzieć, ale z drugiej strony ja się temu nie dziwię, bo przecież nauczyciel przedmiotu jakiegoś, on ma w przyuczeniu do zawodu 60 godzin pedagogiki i psychologii, no to jest bardzo mało, prawda? A z drugiej strony wiem, że część rodziców wychodzi z takiego założenia, że szkoła ma za zadanie wychować trochę swoich dzieciaków, a już gorzej jak rodzic roszczeniowy wychodzi i mówi weź mi napraw to dziecko, bo ono w domu jakoś specjalnie nie chodzi za bardzo. Sorry za sformułowanie. I na to nakładamy też to, że dzieciaki coraz częściej szukają wsparcia u nauczycieli. A ten nie potrafi takiego wsparcia dać, bo się boi, że skrzywdzi, bo nie wie, jak zrobić, albo jest takim fizykiem, który w ogóle na zasadzie, wiesz, jak nie chciałeś ustąpić starszej pani miejsca w tramwaju na tej zaspie, to odwracałeś się i niby czytałeś książkę i starałeś się nie dostrzegać problemu, czyli tej pani, nie? Więc to jest duży problem, ale wydaje mi się, że i myślę sobie, że takich młodych osób, które szuka i szukać będzie wsparcia u nauczycieli, będzie coraz więcej. Ja ten temat, z racji tego, że ten wynik jest dość świeży, ja ten temat przegadałem u siebie na socjologii na zajęciach i zapytałem się, no bo przecież to są osoby, które 3 lata temu kończyły liceum. I ja mówię, a jak u was było, nie? No u nas było podobnie, nie? Ja mówię, a czego byście tak naprawdę potrzebowali, nie? I bardzo wiele głosów było takich, że my byśmy tak naprawdę dużo nie potrzebowali. My byśmy potrzebowali, żeby nas wychowawca albo osoba, która uczy nas czegoś, powiedziała wprost, słuchajcie, jak będziecie mieli jakikolwiek problem życiowy, walcie w dym do mnie. I to już by dawało im bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Niestety w wielu polskich szkołach takiego poczucia bezpieczeństwa nauczyciel nie jest w stanie dać, bo z jednej strony jest zawalony podstawą programową, z drugiej strony właśnie jest takim fizykiem, który mówi fizyka i po prostu do chaty. Ja wiem się, z czego to się bierze. No to się bierze przede wszystkim z motywów, dla którego zostałeś nauczycielem, prawda? Bo jeżeli motyw jest taki bardzo altruistyczny, typu nie wiem, uwielbiam uczyć, kocham dzieci, nie wiem, moi rodzice też byli nauczycielami, to ta praca idzie inaczej, nie? Ale jak mi student na socjologii mówi, że on jest z przypadku i że on tak naprawdę nie wie, co on chce robić w życiu, prawda? To ja widzę, że jego praca magisterska będzie słaba.
I to jest dobre.
Uogólniam, ale tak jest.
To jest dobry moment na to, żeby postawić kropkę. Ja pewnie powiem, co ja, z czym ja wychodzę z tej rozmowy. Znaczy pierwsza rzecz, która naprawdę nie wychodzę i to nawet nie wiem, czy to było intencją tego spotkania, ale ja wychodzę z tym, że chciałbym się pochylić, poszukać problemów w sieci, problemów młodych ludzi w sieci, po to, żeby dokładnie być bardziej wrażliwym, bo faktycznie teraz mi pokazałeś taką rzecz, że ona mnie jako młodego człowieka bardzo dotykała, w świecie prawdziwym, czyli chociażby to wykluczenie środowiskowe, czy też i nawet ono nie było trwałe, bo ono czasami trwało 2 dni, po to tam przez 2 dni się z tobą nie bawimy, albo to była w ogóle główna kara, którą się czuło, nie bawię się z tobą. I to jakkolwiek głupio dzisiaj brzmi z perspektywy, mnie to trochę bawi, to sobie myślę, że wtedy to był absolutnie dramat. Znaczy to był wtedy, jak ci naprawdę kumple mówili, nie bawię się z tobą, to był cały świat, który się zwalił na głowy. I myślę sobie, że to się dzisiaj przenosi. Tak? To, co powiedziałeś, to się może przenieść do świata i myślę, że ten taki element cyfrowego wykluczenia jest istotny. Do tej pory mówimy o cyfrowym wykluczeniu z perspektywy technologii i częściej mówimy o tym, że są dzieci wykluczone cyfrowo, mamy na myśli, są z biedniejszych rodzin, z biedniejszych miejsc, nie mają internetu, a czasami to może być cyfrowe wykluczenie rówieśnicze, absolutny, nazwijmy to ostracyzm społeczny, znaczy bardzo silne jakby takie działanie negatywne. Druga rzecz, która gdzieś mi się tej bardzo mocno jakby i co to ci dziękuję, tak jakby się pojawia we mnie te 3 wskaźniki, no, które muszę sobie przejrzeć, tak, czyli dokładnie ten element, w którym patrzymy na to, że spędzamy, czy też łakniemy coraz więcej przyjemności cyfrowej, czyli wydłużamy czas przed ekranem, czyli redukujemy inne doznania, inne elementy, które do tej pory wyzwalały nam, czy też jakby sprawiały przyjemność, nazwijmy to wyzwolenie dopaminy i pomagały nam też stymulować środek przyjemności na rzecz sieci. No i ten syndrom odstawienia, który bywa negatywny i myślę sobie, że faktycznie ten element będę sobie obserwował. I ostatnia rzecz, czyli pamiętanie o tym, że znowu suma nawyków jest stała. Czyli jeżeli chcemy redukować świat cyfrowy, to musimy sprawić, żeby ten realny był bardziej atrakcyjny. Koniec. Znaczy, sorry, no niestety. Powiedzenie sobie, nie masz siedzieć w telefonie, czy też powiedzenie sobie, nie będę siedział w telefonie, nie będę siedział w komputerze, nie jest rozwiązaniem, bo to, co powiedziałeś, jeżeli pojawi się 6-godzinna pustka, to ona nie zostanie zapełniona kreatywnie, tylko będzie faktycznie po prostu zmarnowana. To taka moje podsumowanie. Dziękuję ci bardzo.
Ja tylko jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę dodać, wracając do tego eksperymentu w Gdyni, tak wiele osób mi zadawało pytanie, no ale kto miał najgorzej w tym eksperymencie? Bo my dzisiaj koncentrowaliśmy się mocno na dzieciakach, ale też pamiętajmy, że to jakby dotyczy wszystko naszego też pokolenia, prawda? Jesteś?
Jestem. Czytam jeden komentarz, tylko staram się jakby
zrozumieć. Kto miał najgorzej w tym gdyńskim eksperymencie? Okazało się, że matki. Zabierz dostęp do matce, do dziecka, to się okazało, że to jest taki duży stres, że No, że mamy w czasie eksperymentu potrafiły się zwolnić z pracy i zobaczyć, czy dzieci normalnie funkcjonują w szkole, prawda, bo one chodziły do szkoły. Od razu mi się przypomina książka, psychologiczna książka 2019 roku. Koniecznie, jakbyś mógł ją ludziom pokazać, Pułapka nadopiekuńczości. To jest wydawnictwo Dobra Literatura ze Słupska. Autorką jest matka dwójki dzieci, która przez wiele lat pełniła funkcję dziekana pierwszego roku na Uniwersytecie Stanforda. Umówmy się, że to jest high level uniwersytetów, więc tam przychodziła specyficzna młodzież i ona była dla nich matką, niańką, opiekunką, spowiedniczką, powierniczką. Wiesz, robiła psychologiczną robotę. I po 10 latach, jak już odeszła z tej uczelni, postanowiła napisać książkę o helikopterowych rodzicach. I myślę sobie, że to w ogóle jest temat, nie? Często mówimy, że młodzież dzisiaj potrzebuje poczucia bycia ważnym, chce mieć dużo sprawstwa, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale okazuje się, że tak naprawdę wszelkie modele demograficzne pokazują coś zupełnie odmiennego i również mówimy tutaj o młodzieży w Polsce, a mianowicie coś, co się nazywa strategią powolnego życia, prawda? Skutkuje to wydłużeniem wieku dziecięcego. Jest to bardzo ważna charakterystyka najnowszego tego młodego pokolenia e-generation. Świetna książka właśnie też IGEN, Jean Twenge, pokazuje, że po prostu dzisiaj młodzież, też znowu nie chcę uogólniać, ale później dojrzewa, później jest odpowiedzialna i później przyjmuje na siebie no, takie dojrzałe sprawstwo. Nie? Myślę sobie, że to też temat, który gdzieś tam warto pociągnąć w kontekście helikopterowych rodziców, czyli takich, którzy ciągle krążą nad dziećmi, żeby one nie popełniły błędu. Nie? A potem jak się okazuje, że nastolatek zaczyna mieć jakiś problem, to zamiast z nim powalczyć, to po prostu szybko odpuszcza. Nie? Świetna książka, polecam wszystkim.
Okej. Okay. To jest pewnie kolejna rzecz, która sobie zostaje, czyli kilka książek, o których sobie powiedzieliśmy i które nam tutaj towarzyszyły w trakcie. Będziemy sobie pewnie do nich wracać, a dla wszystkich, którzy nas słuchają już w materiałach po, pamiętajcie, będą one też dodane w komentarzach do poszczególnych materiałów. Ja w międzyczasie też wyświetlałem nam stronę fundacji. Fundacja Dbam o mój zasięg.pl, czyli dbam o mój zasięg, zasięg właściwie .pl. Tam możecie znaleźć też dużo informacji dodatkowych, materiałów edukacyjnych, materiałów rozwijających, dość ciekawe badania, więc możemy też tam dostrzec wiele rzeczy, które faktycznie będą nam podpowiadały, jak sobie radzić lepiej w tej sytuacji. No i co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Waszym gościem był Maciej Dębski z właśnie tej fundacji Dbam o mój zasięg i rozmawialiśmy sobie o wyzwaniach cyfrowego świata i problemach w tym świecie dzieci, młodzieży, ale i dorosłych. Dziękuję ci bardzo, Maciej, że znalazłeś czas.
Dziękuję tobie za zaproszenie i ściskam państwa wszystkich wieczornie. Z Kaszub pozdrawiam.
O, pozdrowienia z Kaszub, a ja tym, którzy oczywiście, to jest ten moment, kiedy możemy teraz sobie uruchomić lawinę właśnie nagród, czyli uruchomić lawinę na lajków, powiadomień, możecie skomentować, zaprosić swoich znajomych, którzy też powinni zobaczyć ten materiał, a ci, którzy słuchają nas na podcastach, czyli słuchali już nas z odtworzenia lub na YouTubie, pamiętajcie, to jest ten moment, że możemy dać właśnie też subskrypcję, ale również dać trochę gwiazdek, napisać komentarz. Za wszystkie komentarze jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zawsze wdzięczni. Raz jeszcze, Macieju, dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Dziękuję, trzymajcie się państwo ciepło. Do zobaczenia.